Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. Podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko. Przypomnę Państwu, że dzisiaj naszym gościem jest profesor Mariusz Andrzejewski. Rozmawiamy o Mikołaju Koperniku w służbie państwu i kościołowi. Myślę, panie profesorze, ponieważ temat jest dość rozległy, myślę, że warto byłoby wspomnieć, jeżeli mówimy o takiej służbie właśnie Mikołaja Kopernika państwu i kościołowi, o tym, że właśnie Kopernik, jak czytamy tutaj w takich materiałach prasowych, do których mam dostęp, jednym z najbardziej spektakularnych dokonań Kopernika było przygotowanie miasta i zamku do obrony przed wojskami zakonu krzyżackiego w roku 1520. I myślę, że to jest ważny temat w kontekście jego służby państwu. I myślę, że podejmując ten odcinek, musimy też o tym wspomnieć.
Tak, no więc ja powiem tak. Powiedziałem o Koperniku dotychczas jako o makroekonomiście, prawda? Bo polityka monetarna jest oczywiście elementem polityki makroekonomicznej. No to przejdźmy teraz do Kopernika jako ekonomisty w tym wymiarze mikro. Będąc w Olsztynie, Mikołaj Kopernik właśnie pełnił funkcję administratora ogromnego majątku ziemskiego, który liczył 64,5 tysiąca hektarów. To nawet dzisiaj takiego gospodarstwa dużego trudno spotkać, takiego gospodarstwo trudno spotkać w Polsce. Ale myślałem, że jego obowiązki polegały tylko właśnie na produkcji rolnej i później sprzedaży i zarządzaniu tą produkcją. Otóż nie, proszę Państwa. On był odpowiedzialny też za organizację sądów, czyli on tam pełnił funkcję też taką sądowniczą. On też funkcję obronną, a więc on musiał myśleć o takich zakupach, ażeby miasto się mogło obronić przed najeźdźcą, przed krzyżakami. I on to czynił. On też, jak wyczytałem, był bardzo dobrym inżynierem, bo budował kanalizację po prostu wodociągową. Ja akurat się też tym trochę zajmowałem w Czechowicach-Dziedzicach. Tych wszystkich pozdrawiam słuchaczy z Czechowic-Dziedzic, gdzie pełniłem właśnie funkcję przewodniczącego rady w miejskim przedsiębiorstwie inżynierii i tam budowaliśmy to. Więc tutaj mając te inżynierskie, to przecież pamiętamy naszego Tadeusza Kościuszko, który tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych tymi inżynierskimi umiejętnościami się wsławił w budowaniu fortyfikacji. Podobną funkcję pełnił tutaj też Mikołaj Kopernik, tego takiego odpowiedzialnego architekta murów obronnych, może też i fos, ale przede wszystkim też potrafił zorganizować fundusze na zakup broni i odpowiednią broń kupić i odpowiednią ludność zorganizować do obrony przed krzyżakami, więc to też jest jego umiejętność. No a w tych gospodarstwach, sprawach rolnych to naprawdę porównałbym też go do jego działania, takie były bardzo przezorne. Mianowicie, jak krzyżacy jednak kilka razy przecież wtedy napadali na Polskę, po wojnie 13-letniej 1466 jeszcze chyba dwu albo trzykrotnie, zawsze gdy przychodzili, to było spustoszenie na tych ziemiach, na tych 64 tysiącach hektarów, bo to osadnictwo czynszowe, jak krzyżacy przychodzili, to ich mordowali przecież i bardzo często bywało tak, że jak przeszli krzyżacy przez kolejną wojnę, to połowa tego areału była nieuprawiana, po prostu. I co robił Kopernik? Kopernik, żeby jak najszybciej ściągnąć ludzi, którzy zechcą wziąć i płacić czynsz za uprawianie tej ziemi i będzie z powrotem kwitł handel i produkcja rolna, to on dawał opusty. On dawał zwolnienia z tych czynszów. Co więcej, on dawał inwentarz żywy, żeby ci ludzie mogli przyjść i od czegoś zacząć. Ja powiem tak, dzisiaj w Krakowie my mamy krakowską kartę miejską, gdzie nasi włodarze w Krakowie bardzo dobry pomysł mieli, żeby ściągnąć innych, którzy jeszcze nie płacą w Krakowie podatków, a jak wiemy, że jak ktoś płaci w danym mieście podatki, to pewna część tych podatków zostaje w budżecie miasta, dają różnego rodzaju poprzez tą kartę opusty, a to na bilety miejskie, a to do jednostek kultury są za darmo wejścia sportowe i tak dalej. I Kopernik robił tak samo, to właściwie to przepraszam, to nasi włodarze w poszczególnych miastach, między innymi w moim Krakowie, czynią tak, jak wtedy robił to Kopernik, więc miał taką inicjatywę, też intuicję właśnie z skali mikro, tej mikroekonomii jako ekonomista, zarządca, administrator, ażeby jak najszybciej przewrócić właśnie to, ażeby te aktywa w postaci tych ogromnych areałów jak najszybciej pracowały i dawały zwrot. A powiem Państwu i Pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że w niektórych sytuacjach wyczytuję, że o około połowa tego areału bywało tak po przejściu krzyżaków, że była po prostu nieuprawiana, leżała ugorem, jak to się mówi. A on bardzo szybko w ten sposób doprowadzał do tego, że ta ziemia później pracowała i Polska się rozwijała i ludzie. Co więcej, w tym czasie właśnie jeszcze wyczytałem, że jak ściągał tymi zniżkami, prawda, ludzi, to ściągał przede wszystkim chłopów z Mazowsza. I w ten sposób doprowadził do tego, do polonizacji tych terenów na Warmii, bo tam przecież była ludność niemieckojęzyczna. Ale przez to, że krzyżacy tam wyniszczali, to później jak Kopernik musiał ściągać nowych tych osadników czynszowych, to wyczytałem, że zdarzało się tak, że bardzo dużo było to Polaków z Mazowsza, którzy tam chcieli uprawiać ziemię. Więc też się przyczyniał do rozwoju polskości po prostu na tych ziemiach jeszcze bardziej.
Wspominałam, Mikołaj Kopernik dbał o to, by właśnie miasto i zamek był dobrze chroniony przed szturmem krzyżaków. To był rok 1520, no i dobrze wywiązał się z tego zadania, bo w 1521 roku odparto szturm krzyżaków na mury miejskie.
Tak, więc także Mikołaj
jego
Kopernik...
wyliczenia były
jego wyliczenia, tak, no powiedzmy sobie szczerze, już Napoleon później pokazał i jego prowadzone wojny w Europie, że żeby wygrać wojnę, to trzeba mieć przede wszystkim logistykę dobrze opanowaną. No więc Mikołaj Kopernik logistyk, tak, zgadza się z logistyk wojenny, no bo wiemy jak zapalczywie przecież atakowali krzyżacy ziemie polskie wtedy i jacy byli nieustępliwi, a jednak on tutaj głównie myślą tą, taką połączenia myśli zarządczej, administratora, ale też przede wszystkim takiego obrońcy i logistyka doprowadził do tego, że ten zamek się wtedy nie ugiął przed naporem krzyżaków. Także podziwiamy go też i za to.
Tak, warto o tym pamiętać. Panie profesorze, przejdźmy do wystawy. Zawsze omawiamy to, co jest także na wystawie. Dziś mamy temat w służbie państwu i kościołowi. I co na tej wystawie się znajduje? Jakie ryciny, jakie obrazy?
No więc przede wszystkim mamy właśnie to nawiązanie do udziału Mikołaja Kopernika w obronie zamku w Olsztynie, działalności jego w Olsztynie. On też działał we Flomborku i w innych miastach. Mamy też tutaj nawiązanie do postaci Fabiana Ludziańskiego, który był następcą biskupa warmińskiego Łukasza Wacenrode. Ten biskup warmiński Łukasz Wacenrode jest wymieniany między innymi w tej książce, na którą się powołuje, Stefana Cackowskiego, jako taki promotor samego Mikołaja Kopernika. To jest ten, który stawiał na edukację Mikołaja Kopernika najpierw w Akademii Krakowskiej w latach 1491-1495, a później też na pewno był za tym, żeby studiował we Włoszech, w Bolonii najpierw, a później medycynę jeszcze studiował drugi raz w Padwie. Więc to są też te postaci, które w jakiś sposób widziały w młodym, przecież urodzony w 1473, studia już kończył w 1495, prawda, piątym. Młody Mikołaj Kopernik już był przez nich postrzegany jako ogromny pewnie talent, wszechstronny, holistycznie podchodzący do wszystkich kwestii. Również tutaj mamy traktat, modus, ja z łaciny nie jestem, że tak powiem, dobry, więc tutaj, ale pewnie Cudendi Monetam, to jest kopia z 1519 roku, 1522, jest to niemieckie tłumaczenie oryginalnego łacińskiego tekstu Kopernika i wpisane też jest do recesów gdańskich. Ja powiem, że te na szczęście niektóre traktaty o tych naszych ekonomicznych tematów w niewielkim zakresie, ale zostały zachowane i przez to, że Mikołaj Kopernik brał udział w sejmikach stanów organizowanych a to w Elblągu, w Grudziądzu, to z tych protokołów, z tych sejmików, posiedzeń sejmików, gdzie Mikołaj Kopernik był przedstawicielem właśnie tej władzy z tych miast, w których pracował, najczęściej tam się zresztą wypowiadał, to tylko dzięki tym protokołom mamy właśnie w ogóle informację o tym, jak bardzo on ekonomicznie był zaangażowany właśnie w obronę tego polskiej monety, polskiej waluty i jak bardzo się przyczynił do tej reformy. formy. Także widzimy tu też obrazy związane właśnie z tymi fortyfikacjami obronnymi. No i tutaj też powiem, że później Kościuszko pewnie też tak samo postępował, przygotowując m.in. fortyfikacje w Stanach Zjednoczonych, za co Amerykanie stawiają mu pomniki. My możemy m.in. też z tego powodu postawić Kopernikowi nie jeden pomnik za to, że bronił polskich miast poprzez właśnie organizację takich fortyfikacji, które tutaj widzimy. To jest rycina zamku Kapituły Warmińskiego w Olsztynie, a więc to jest też jego zasługa.
Tak by wyglądała ta plansza. Kolejna porcja wiedzy o Mikołaju Koperniku. Jego astronomiczne osiągnięcia i odkrycia były tak duże, że panie profesorze, troszeczkę przyćmiły te jego dokonania właśnie, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, ekonomiczne.
No i przyjechałem tutaj walczyć o to właśnie, żeby bronić też Mikołaja Kopernika jako ekonomistę. To nie może być tak, że będą nam mówić, zarzucać, że nie możecie mówić o Mikołaju Koperniku jako ekonomie, jako ekonomiście, no bo w ogóle ekonomia dopiero później powstała albo się... Nie, tak nie jest. Mikołaj Kopernik to naprawdę dla mnie bardzo ogromny autorytet w dziedzinie ekonomii i to tej makro, tak jak powiedziałem, i mikro, i te kwestie, które tutaj przytoczyłem, są dowodem na to, jak bardzo on wpłynął na całą gospodarkę polską, gdzie uwaga, jaki to był czas tej gospodarki? To był w Polsce czas wychodzenia z tego takiego systemu feudalnego i w Polsce wchodziło odrodzenie, prawda, renesans. I on po prostu tą nową myśl przywiózł z tych miast północnych, widział, jak będzie się świat rozwijał i jak Polska się będzie mogła rozwijać i wiedział, że do tego, żeby polska gospodarka mogła się rozwijać, jest potrzebna reforma monetarna i ją przeprowadził. No ale powiedzmy sobie szczerze, w następnych innych odcinkach zdaję sobie sprawę, że będą też przedstawiciele nauk medycznych mówić o Koperniku jako o lekarzu, bo przecież tak. A i tutaj akurat w tych materiałach, z których przygotowywałem się jako ekonomiście, znalazłem taką rzecz. No, jest Kopernik w jednym z miast tym administratorem, pomaga ludziom w różny sposób, rozmawia z rzemieślnikami, ze społeczeństwem i jest okres zaraz. Tak jak myśmy mieli COVID-19, prawda? Jest zaraz w roku 1500, którymś już nie pamiętam dokładnie teraz, którymś, i Kopernik robi spostrzeżenia. Widzi, że brak higieny w poszczególnych domach jest przyczyną, że teraz zaraza się rozprzestrzenia i nie możemy sobie z nią dać rady. To są też koszty, prawda? Bo jak umiera ileś ludzi z powodu zarazy, to wiemy, jakie to spustoszenie było. Ekonomiczny też problem. Ale być może to jest prawdą, być może nie, ale wyczytałem, że tak było. I to ponoć od tego czasu Kopernik powiedział tak. Zauważył, że w domach bardzo często kromka chleba upada na podłogę, prawda? To na ziemię, po czym chleb był czarny, jest podnoszona i bez jakiegokolwiek przyczyny jest zjadana. Kopernik zauważył, że w ten sposób bardzo dużo tych zarazków, tych rzeczy, które by powodowały rozprzestrzenianie się takich sytuacji, no po prostu trzeba w jakiś sposób zapobiegać. I ponoć zaproponował, ażeby częściej te kromki chleba smarowano masłem. I jak kromka chleba z masłem upadnie, to jak podniesie ktoś, to dopiero zobaczy, że tam są po prostu brudy i wtedy najpierw zastanowi się, czy zjeść. No i ponoć Kopernik jest tym, który przyczynił się do rozwoju w ogóle masła i smarowania chleba masłem. Nie wiem, czy to jest prawda. Od razu mówię, że to jest tylko być może jakaś taka do Kopernika też legenda tutaj dostosowana, a może coś w tym jest, bo był lekarzem, prawda? I na pewno też właśnie jako ten taki dbający o wszystkich w mieście mieszkający. A przypomnę, że nie wywodził się on z jakichś wielkich rodów, to był po prostu przedstawiciel mieszczaństwa. I wtedy, w tym czasie, to też jest ważne, że na Akademii Krakowskiej byli przedstawiciele, studiowali ludzie o otwartych umysłach z różnych stanów, prawda? Nie tylko tych najwyższych. I Kopernik był mieszczaninem, z tego stanu się wywodził i dbał później właśnie o takich ludzi, żeby nie tracili na tej braku reformy monetarnej, żeby byli zdrowi, żeby ich obronić przed krzyżakami, więc w ten sposób odbierać trzeba postać Mikołaja Kopernika.
Panie profesorze, takie zdanie kończące naszą rozmowę. Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić. piękne podsumowanie tego, co Pan powiedział, bo on tak swoim życiem, swoją pasją doskonale tę myśl wcielał tę myśl w życie po prostu.
W 100%. Mikołaj Kopernik, on po prostu właśnie dla Polski, dla dobra obywateli mieszkających w państwie polskim był w stanie zrobić wszystko i to widać po prostu w jego czynach. Już mówiliśmy, jak to zrobił, jak to widział jako ekonomista. Po prostu potrafił się przeciwstawić swoim może miastom najbliższym, wśród których się wychował, w których wzrastał, na rzecz dobra państwa, ogólnego dobra państwa. Dalej bronił tych interesów właśnie nie tylko tych najbogatszych, tylko tych chłopów, tych mieszczan, tych rzemieślników zrzeszonych w cechach, żeby z punktu widzenia ekonomii nie tracili na tym właśnie wypieraniu dobrego pieniądza przez zły pieniądz. Ale też, jak wspomniałem, jako lekarz dbał o to, żeby miasta omijały te nieszczęsne, jak to się wtedy mówiło, zarazy, prawda? Epidemie różnego rodzaju, bo wyniszczane były miasta. No i jako żywo organizował wojskowe sprawy obronne i to wszystko robił po to, ażeby była Polska zjednoczona, jedna, silna, mocna i mocna też gospodarcza, ale uwaga, jeszcze powiem, on chciał, żeby też polskie społeczeństwo, on, tak jak on był człowiekiem renesansu, on też wiedział, że jeżeli Polska będzie silna kulturowo, silna gospodarczo, to wtedy właśnie będzie kraj mocny, a ludzie w nim będą szczęśliwi i będzie się rozwijała też myśl naukowa najbardziej. Czyli on był bardzo za nauką i za rozwojem tej nauki. No o tym wiemy, bo jego dzieła wyprzedzały wtedy przecież te czasy i były publikowane z powodów takich, bym powiedział, braku wiarygodności, że tak może być, jak on twierdził w swoich dziełach dopiero po kilkudziesięciu latach albo jeszcze później. Zresztą to, że się mówi o prawie Kopernika Greshama, to tak naprawdę wcześniej zostało opublikowane dzieło Greshama, a później dopiero jak znaleziono właśnie rękopisy Kopernika, to stwierdzono, ale przepraszamy, ale to Kopernik już wcześniej mówił. Więc tak, jego podejście do tych wszystkich, on był też, można by powiedzieć, właśnie tym samorządowcem dzisiaj współczesnym, bo jednak potrafił dbać o region, o Warmię, o ludność tam gromadzącą się. On właśnie ściągał, ażeby te ziemie nie leżały ugorem, żeby nie były wykorzystywane, tylko żeby produkowały i rozwijały się, więc w wielu różnych aspektach. Ja, mi się wydaje, że on tylko jak spał, to nie pracował naukowo, powiem, bo wszystkie jego działania też odbierać można jako takie prace badawcze, takie praktyczne.
Ale miał przełożyć na życie.
Na życie. On odnosił wszystkie elementy do życia i zawsze szukał prawdy, no bo my w nauce mamy najważniejsze zadanie, poszukiwanie prawdy. No i kto jak kto, ale Kopernik robił to w 200%. Ale robił to też dla dobra całego naszego kraju. To patriota, tak.
Panie profesorze, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że bardzo zachęciliśmy dziś słuchaczy do tego, by sięgnęli po źródła, które mówią o Mikołaju Koperniku i troszeczkę sobie jeszcze sami doczytali, bo postać rzeczywiście bardzo ciekawa. Jeszcze jakieś postscriptum będzie.
Tak. W Krakowie zapraszam do krakowskiego salonu ekonomicznego, który właśnie też mamy wystawę wskazującą na historię polskiego pieniądza w szerokim zakresie, więc też w związku z tym, że pochodzę z Krakowa, to przy okazji wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów serdecznie zapraszam do Krakowa, do Willi Decjusza, na Zamek Królewski, gdzie Zygmunt Stary z tymże Decjuszem właśnie wprowadzali też te reformy, gdzie Mikołaj Kopernik studiował na naszym obecnym Uniwersytecie Jagiellońskim. No i na Basztową 20 pozwoliła mi pani dyrektor Katarzyna Basiak-Gała złożyć w jej imieniu takie zaproszenie dla wszystkich słuchaczy, gdzie właśnie jest wystawa przedstawiająca historię polskiego pieniądze.
To jest stała wystawa?
Tak, to jest stała wystawa. Krakowski Salon Ekonomiczny, tam jest sztabka złota, można dźwignąć złoto, zobaczyć jak jest ciężkie i wiele innych atrakcji, ile waży tak naprawdę. Także zapraszamy do Krakowa.